Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Łukasz Warzecha.
I Jakub Dymek, dzień dobry.
Zobaczymy się z Państwem jeszcze w specjalnym odcinku, gdzie będziemy podsumowywać mijający rok, ale ten odcinek na razie jest odcinkiem zwykłym, w związku z czym patrzymy na to, co się w ostatnim czasie wydarzyło. I zaczniemy tym razem, może nietypowo dla naszego cyklu, od spraw krajowych, ale dlatego, że mamy kolejnych kandydatów, którzy się pojawiają w tym wyścigu, poza dwoma głównymi protagonistami, o których też można parę słów powiedzieć, ale pojawiła się wreszcie kandydatka lewicy. I to jest pani Magdalena Biejat. I ja nawet postawiłem takie pytanie na X-ie, jak państwo sądzą, zwróciłem się do moich obserwujących, jakie poparcie zbierze w pierwszej turze pani Biejat. Tam zaznaczyłem, że pomiędzy 3 a 4% i zostałem dosyć mocno skrytykowany przez większość odpowiadających mi, że zdecydowanie za wysoko, że to będzie w najlepszym wypadku 3%, a wiele osób wskazywało, że jeżeli wziąć za podstawę do takich prognoz te wyniki, które się pojawiały w przypadku lewicy w przeszłości, to może to być raczej nawet bliżej 2%. No i w sumie jak się tak zacząłem nad tym zastanawiać, to rzeczywiście, bo tutaj lewica przecież swojego kandydata już ma w osobie pana Rafała Trzaskowskiego i on o tym, że jest kandydatem lewicy, też już przypomniał. Nie wiem, czy ty miałeś okazję posłuchać jego wystąpienia w Gliwicach 7 grudnia.
Nie.
Nie, to powiem tak. Zaoszczędziłeś jakieś 40 minut, no chyba, że 20, jeżeli byś słuchał na podwójnym przyspieszeniu swojego życia, czasu swojego życia. I to była dobra decyzja. Natomiast ja niestety tak, wysłuchałem tego. I poza dosyć porażającą pustotą tego wystąpienia, tu mogę odesłać do mojego najnowszego wideoblogu, bo tam jest, właściwie trudno powiedzieć, nawet analiza, bo tam nie było co analizować. I poza takimi momentami, kiedy pan Rafał Trzaskowski stoi na mównicy i powiada, kocham Polskę, dosłownie, no to był też moment, kiedy on przypomniał o tej swojej prowiniencji lewicowej, czy może o lewicowych skłonnościach. To było wtedy, kiedy powiedział, że kwestia aborcji jest dla niego ważna i że on by tę ustawę oczywiście jako prezydent natychmiast podpisał. No więc właściwie jest pytanie, co takiego pani Magdalena Biejat może zaproponować, jeżeli jest z jednej strony ten kandydat lewicowy, z drugiej strony jest kandydat w gruncie rzeczy też lewicowy, no bo przecież pan Nawrocki jest kandydatem partii socjaldemokratycznej i on ma oczywiście poglądy, jeżeli chodzi o spojrzenie na państwo, na naród, no to ma takie, powiedziałbym, bardziej narodowe. Natomiast jeżeli chodzi, przynajmniej na razie się nie określił, jeżeli chodzi o poglądy społeczne czy gospodarcze, ja wciąż na to czekam. Natomiast jeżeli wziąć za punkt wyjścia jego, no partię, która go promuje, bo powiedzmy sobie szczerze, że przecież jest po prostu kandydatem PiS, a nie kandydatem obywatelskim, no to też jest partia socjaldemokratyczna. Taką partią jest PiS. No więc jest ten socjalny kandydat, czy socjaldemokratyczny, jest kandydat stricte lewicowy i w zasadzie i co pani Magdalena Biejat ma do powiedzenia? Kiedy we wtorek czekałem przed wejściem na antenę RDC, gdzie się spotkaliśmy zresztą, to słuchałem sobie rozmowy z jedną z radnych lewicy, przepraszam, nazwiska nie pamiętam tej pani, no i ona mówi tak o pani Magdalenie Biejat, że ją popiera i mówi, no to jest taka zwykła osoba, no taka jak my wszyscy, jest Polką, jest działaczką, no to ja już sobie pomyślałem, super, wszyscy są działaczami, nie? To takie zajęcie dla zwykłego Polaka. Mieszka nie w jakiejś willi, tylko w takim normalnym mieszkaniu, na co prowadzący Robert Łuchniak mówi, no tak, normalne mieszkanie 90 metrów, a w zeznaniu majątkowym podane, że kosztowało 1 000 000, ale to cena sprzed 4 lat. No więc, no rzeczywiście, Magdalena Biejat, dziewczyna z sąsiedztwa i tutaj pani Paulina Matysiak zapytała, czyjego sąsiedztwa, komentując jej hasło. No więc ja nie wiem, czy to w ogóle było konieczne, bo to trochę zaczyna wyglądać, że oczywiście jest początek kampanii w ogóle, więc może ja tutaj za daleko wychodzę, ale zaczyna to trochę wyglądać jak piękna katastrofa.
Widzisz, odebrało mi głos nawet na początek tej rozmowy, co zdarza mi się rzadko, bo poruszyłeś tyle wątków, że nie wiedziałem, od którego początkowo w ogóle należałoby się odbić. Zacznę chyba od spisania protokołu rozbieżności, ponieważ mam wrażenie, że nasze definicje tego, co jest lewicą, nie tyle się nie spotykają, co powiedziałbym, że być może rozjeżdżają się tak daleko, że nawet słynna teoria podkowy nie byłaby nas w stanie w tej dziedzinie połączyć. Może kiedyś powinniście zrobić taki crossover epizod, w którym ty spotkasz się z Marcinem Giuzakiem, który jest znany ze swoich publikacji dotyczących właśnie socjaldemokracji i lewicy, i postaracie się w ciągu godzinnej rozmowy uzgodnić, co w końcu tą lewicą jest, a co nią nie jest. Może być to dyskusja naprawdę fascynująca, gdzie napięcie będzie wisiało w powietrzu na tyle duże, że można by rzeczywiście zasilać nim Polskę jako odnawialnym źródłem energii. To powiedziawszy, już naprawdę nie wdając się w definicyjny spór o to, czy wszystko, co na lewo od Augusto Pinocheta jest socjaldemokracją, powiem tyle. Rafał, mam wrażenie, że dzisiaj po podkarpackich gospodarstwach domowych lata pewnego rodzaju strach i matki ostrzegają swoich synów przed wyjściem do fabryki, żeby uważali, bo może napaść ich jakiś człowiek mówiący po francusku, zacząć ściskać im rękę i poklepywać po plecach, i żeby po prostu uważali, bo grasuje tam jakiś szalony warszawiak poliglota, który nie może, po prostu nie może nie rozpocząć dnia bez wizyty w fabryce, w Handlówce, Hrubieszowie. Mam tu jeszcze kilka tych miejscowości przed sobą. Nie może nie sprzedać komuś rano choinki na targu albo dokonać inspekcji kabla światłowodowego.
Przepraszam, Kuba, ale zmyślasz to teraz. Nie. Zmyślasz to. Nie, naprawdę?
Drodzy słuchacze i słuchaczki, polecam czasami obserwowanie platformy Instagram i kont polskich polityków, bo ona daje swego rodzaju wyjątkowy wgląd jakby w to, jak wygląda ich życie i jak to się dzieje na przykład, że rano, gdy dostawca warzyw otwiera swoją furgonetkę na targu na Broniszach, to w środku siedzą już fotografowie z ratusza i robią zdjęcie z wnętrza tej furgonetki, żeby ująć Rafała Trzaskowskiego ściskającego dorodną marchew, rzodkiewkę, brukiew czy pomidora albo ziemniaka. Ale z drugiej strony, gdyby ktoś chciał przez tą soczewkę Instagrama obserwować to, gdzie przeprowadzili się lub co dzisiaj robią polscy politycy, to zauważyłby na przykład też, że premier Donald Tusk stał się głównodowodzącym polskiej armii i ma tylko właściwie dwa tryby. Dziadka rodziny, który ogląda płatki śniegu spadające, pruszące za oknem, albo Caudillo, który prowadzi defiladę albo fotografuje się na tle jakiegoś bojowego wozu opancerzonego lub gdzieś tam z lornetką na granicy, wyłapując migrantów.
Wiesz co, chyba w trakcie naszej rozmowy teraz zerknę na konto Magdaleny Biejat na Instagramie, bo mnie zainteresowałeś, wiesz, i zainspirowałeś.
Dobrze, to kiedy ty będziesz zerkał, znaczy patrzył, jak przez tę soczewkę Instagrama wygląda życie Magdaleny Biejat, czy jest na barykadzie, czy jest w fabryce, czy jest może gdzieś na przodku, na kopalni, albo w innym miejscu, albo na rolniczej blokadzie, to ja powiem tyle. Jeżeli w ogóle warto te prekampanie komentować, ja uważam, że to dyskusyjne, czy warto. I jeżeli jest coś, co w ogóle z niej wynika, co zasługuje na pochylenie się, to chyba tylko to, że w sztabie Platformy ewidentnie komuś wyszło, że dzisiaj patriotyzm gospodarczy, pochylanie się nad problemami polskich przedsiębiorców, przejmowanie retoryki, z której przede wszystkim znana była Konfederacja, do pewnego stopnia Trzecia Droga, jest kluczem do serca przeciętnego Polaka. Generalnie w Polsce mieszka jakaś grupa ludzi na P i są to przedsiębiorcy właśnie. I trzeba pokazywać, jak bardzo nam na nich zależy i zarazem jak głęboko zinternalizowaliśmy wszystkie lekcje wojen handlowych ostatnich lat, zwrotu w kierunku gospodarczego protekcjonizmu i patriotyzmu rozumianego bardzo szeroko, od ochrony granic przez ochronę rynku pracy, skończywszy na ochronie rodzimych producentów. I teraz Obserwuję polską politykę na tyle długo i by wiedzieć, że jest to wszystko cynicznym spektaklem i wynikiem czysto matematycznego, algorytmicznego wręcz pojęcia polityki jako swego rodzaju polittechnologii, żeby mnie to nie zaskakiwało. Z drugiej zaś strony nie mogę nie patrzeć na to z pewnym poczuciem właśnie ironii, rozbawienia, zażenowania, bo jako żywo jestem przekonany, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma w życiu wiele talentów, zainteresowań i obszarów specjalizacji, ale nie jestem i chyba nigdy już nie będę na tyle naiwny, by uwierzyć, że w okręgu jego zainteresowania mieści się rynek choinek w Polsce, produkcja kabli światłowodowych i los piekarzy na Podkarpaciu. No bo cóż, nie dał się od tej pory z tej, nie dał się do tej pory w tym wcieleniu poznać, ale takie chyba są wymogi tej kampanii wyborczej. Obiecuję, Magdaleny Biejat i Lewicy nie zostawię. Kilka słów także i temu wydarzeniu poświęcimy.
To ja tylko wtrącę, że zanim powiesz, co myślisz o Magdalenie Biejat, że przejrzałem sporą część jej konta na Instagramie w trakcie, kiedy mówiłeś, i jestem bardzo zawiedziony, bo tutaj właśnie nie ma żadnych gospodarskich wizyt, są tylko jakieś fotografie w gronie elitarnym, czyli tam gdzieś w Senacie z różnymi osobami, plus jakieś zrzuty ekranu z krytyki politycznej czy z jakichś innych miejsc, jakieś plakaty, więc w sumie jak to porównać do tego, co robi Rafał Trzaskowski na swoim instagramowym koncie, no to jest bardzo nudno, to jest nieciekawie, to jest mało inspirująco, to nie ma tam żadnych przygód, nie ma inspekcji giełdy na Broniszach albo produkcji kabli.
No właśnie, no więc to jest...
No ale Kuba, to po co? Po co? Bo ja zadałem to pytanie, no licząc na jakąś twoją inspirującą odpowiedź. Po co
poważna
pani
odpowiedź,
Magdalena Biejat startuje?
A.
Dlaczego? No bo były takie spekulacje, że Lewica w ogóle nie wystawi kandydata, co oczywiście byłoby
nie,
dla niej kłopotliwe.
Razem, że nie wystawi kandydata. Blok
nie,
Lewicy
nie,
to...
nie. Było, nie. Były spekulacje, że Lewica może nie wystawić kandydata, co byłoby dla niej oczywiście kłopotliwe politycznie, ale że nie ma to sensu w sytuacji, kiedy jest kandydat Koalicji Obywatelskiej i że po prostu będzie to planowe rozpuszczenie się w Koalicji Obywatelskiej.
Dobrze. Jeżeli jest coś, co charakteryzuje tę lewicową decyzję, ten lewicowy atmosferę na lewicę w przededniu ogłoszenia tej kandydatury, to byłoby to słowo strach, bojaźliwość, zachowawczość, bo z tego co wiem i z tych pogłosek, które do mnie docierają, to największym dylematem wewnątrz lewicowego bloku, to znaczy koalicji Nowej Lewicy, liczę już bez partii Razem, było przekonanie którejś z kandydatek, ewentualnych kandydatek do tego, by w ogóle się zdecydowała tę decyzję podjąć i zmierzyła się z wyścigiem o prezydenturę. Słowem, plotki, które do mnie docierały, mówiły, że przewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, wydzierał sobie nieliczne już włosy z głowy, łamiąc ręce nad tym, jak to jest, że te polityczki, które mówią, że lewica jest kobietą, że przyszłość należy do kobiet, że trzeba odsunąć starych dziadów i pogonić to pokolenie boomerów z polityki, same ostatnie, czego by chciały, to prowadzić kampanię prezydencką. I realnie spróbować zawalczyć o władzę. I był ten problem. Po prostu nazwiska dwóch, trzech kandydatek, na które Lewica mogła postawić, ponieważ sama, jak wiemy, ogłosiła zawczasu, że będzie to kobieta, znane było od kilku tygodni. Problem w tym, że do ostatniej chwili wahano się, czy naprawdę był to dobry pomysł, bo istniało ryzyko, że prędzej jakiś mężczyzna, polityk z drugiego nawet szeregu partii lewicowej się w końcu zdecyduje i powie, że jest gotów, bo te panie, te polityczki, którym to proponowano, po prostu do ostatniej chwili się wahały. No i w tym procesem udało się Lewicy dojść do kandydatury Magdaleny Biejat, która, no cóż, ma w tej kampanii swoje mocne i słabe strony, o tak to ujmijmy, tak? W jednym wymiarze nie jest polityczką, która jest jakoś odrzucająca dla normalsów, że tak to ujmę, tak? Nie jest polityczką, która kojarzyłaby się z najbardziej zapaloną w wojnach kulturowych frakcją partii Razem i polityczką, która nie umie współpracować w ramach szerszych bloków, czy charakteryzuje się jakąś szczególnym genem sekciarstwa, tak? No i to jakby przemawia na jej korzyść. Z drugiej zaś strony, na tym etapie mało kto chyba ma przekonanie, że Magdalena Biejat będzie wiarygodna w dyskusjach o tych najtwardszych elementach polityki i będzie wykazywała się wystarczającą, nie wiem, asertywnością, samodzielnością.
A te najtwardsze elementy polityki to które? O czym myślisz? O jakich
Obronność oczywiście, tak? Obronność, polityka migracyjna, relacje z Ukrainą. Rzeczy, które dziś wydają się bardzo istotne. Ja nie powiem, że determinujące, bo naprawdę jest zdecydowanie zbyt wcześnie, by się dokonywać podobnych sądów, ale dość istotne, w których inni kandydaci w tym wyścigu będą licytowali się na srogość, hardość, prawda, zdecydowanie, męstwo, by nie powiedzieć wręcz brutalność. I to już zresztą widać w tych komicznych wystąpieniach Rafała Trzaskowskiego, bo akurat te fragmenty gliwickiego przemówienia widziałem, gdy prezydent miasta stołecznego Warszawy wykrzykuje ze sceny, że Polska musi być potęgą i recytuje wyuczone nazwy polskich produktów zbrojeniowych, tak, wozów przeciwpancernych, wozów opatrzonych wozów piechoty, przepraszam, wyrzutni Piorun i karabinka Grotto, ile się nie mylę, tak?
Powiem ci więcej, on tam nawet się ośmielił skrytykować, co prawda delikatnie, ale jednak Niemcy, mówiąc o tym, że oni nie wydają wystarczająco dużo w przeciwieństwie do nas na armię, i nawet zakrzyknął w tym kontekście, to jest skandal, takiego słowa użył. Mocnego.
No więc to jest dowodem, ja już będę zmierzał ku końcowi, bo szkoda strzępić język na to wszystko. Jest to dowodem na jedną rzecz. Jarosław Kaczyński zdefiniował polską politykę i ją w jakimś wymiarze wygrał. Wszyscy mówią językiem Jarosława Kaczyńskiego i ścigają się wyłącznie na to, kto będzie lepszym PiS-em. Kategorie pojęciowe Prawa i Sprawiedliwości, polityka zagraniczna, ale do jakiegoś stopnia także polityka wewnętrzna, pewna filozofia rządzenia i sposób na określenie centrum polskiej polityki PiS-u wygrały i stały się, tak powtórzę to, dominującym językiem jej opisu, stały się lingua franca po prostu tego, jak wygląda polskie życie publiczne. Rafał Trzaskowski, w jakimś wymiarze zauważ, również kandyduje w wyścigu na najlepszego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Obronność, granice, krytyka Niemiec, jakiś polski suwerenizm i patriotyzm gospodarczy, deklarację dobrej współpracy z Trumpem, to jest ciekawe, i amerykańskimi republikanami. Wreszcie pochylenie się nad polskim przedsiębiorcą, rolnikiem i...
Mocna złotówka, ani słowa o euro, tak, w czasie tego wystąpienia.
Tak, tak. I jeszcze, no właśnie, jeszcze akcenty dotyczące walutowej suwerenności. Choć naprawdę pamiętamy, że akurat przychylność wobec przyjęcia waluty euro i taka eurotożsamość były naprawdę znakiem rozpoznawczym Platformy Obywatelskiej od ponad 20 lat. To dowodzi nam tego, że po prostu polska polityka się zmieniła, tak? I w jakimś sensie polską politykę prowadzi Donald Tusk, ale rządzi nią Jarosław Kaczyński i to jest ciekawe. Gdybyśmy żyli w innych czasach, powiedziałbym, że to otwiera pole lewicy, tak, która powinna przedstawić w takim razie bardziej humanitarną, tak, pacyfistyczną, niemilitarystyczną opowieść o rzeczywistości, ale też bardziej skupioną nie tylko na właścicielach firm, ale też na ludziach, którzy wytwarzają te PKB, którzy w nich pracują. Tak? Wizję, która odwołuje się do jakiejś szerszej wspólnoty Polaków, ale powiedziałbym to w innych czasach. Dziś być może konsensus jest tam, gdzie jest i lewica sama też się w jakimś wymiarze, zauważ, do tego wyścigu zapisała. Tak? No, lewica też dzisiaj próbuje na tyle, na ile potrafi mówić tym językiem. Stąd wydaje mi się, że zadanie stojące przed kandydatką lewicy będzie po prostu trudne.
Powiedziałeś tutaj rzecz, która wydaje mi się jednym chyba będzie z najciekawszych wniosków z tego programu, aczkolwiek no też przy całej sympatii, Kuba, ona się już pojawiała, nie powiedziałeś tego chyba pierwszy, ona się też już pojawiała w różnych komentarzach, to znaczy ta determinująca kierunek polskiej polityki, jej dyskurs, rola Jarosława Kaczyńskiego. To jest rzeczywiście kompletnie paradoksalne, że masz rację, że ta kampania się odbywa faktycznie pod znakiem języka i siatki pojęciowej, którą zdefiniował w gruncie rzeczy PiS. Przy czym ja uważam, że w wykonaniu pana Trzaskowskiego wygląda to po prostu karykaturalnie. Ale tu się chyba zgadzamy, no bo stąd nasze złośliwości pod jego adresem, no ale też trudno ich nie szczędzić, czy trudno ich szczędzić, kiedy ta kampania wygląda tak, jak wygląda. Ja mam cały czas wrażenie, że obok pana Trzaskowskiego są jacyś ludzie narajeni przez pana Kaczyńskiego, którzy kandydata Koalicji Obywatelskiej wciąż próbują wepchnąć w nie jego buty, w nie jego ubranie, w jakiś zaciasny kostium, a on, no nie wiem, czy zapomniał o własnej tożsamości, czy uważa, że to mu w jakikolwiek sposób pomaga. Ja uważam, że efekty tego są fatalne, no ale to przekonamy się oczywiście, kiedy będzie głosowanie, bo nawet sondaże tutaj niekoniecznie muszą być miarodajne. Ale skoro o tym mówimy, to pozostając jeszcze przy temacie wyborów, chciałbym cię zapytać, czy wprowadzić temat decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która postanowiła odroczyć obrady dotyczące z kolei decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego dotyczącej dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie chcę rozmawiać o samym tym problemie prawnym, który moim zdaniem jest w ogóle wtórny wobec decyzji politycznej, tylko raczej o tym, w którą stronę, czy my zmierzamy w stronę naprawdę poważnego kryzysu konstytucyjnego i państwowego w kontekście wyborów prezydenckich. Bo są pewne sygnały, które mnie bardzo niepokoją. Ta decyzja podjęta przez polityków, którzy obsadzają PKW, no obsadzają politycy, bo tak zdecydowało PiS. PiS zmieniło ustawę, kodeks wyborczy i właśnie w ten sposób zdecydowało, że to politycy, a nie sędziowie będą obsadzali PKW, więc tak właśnie jest. Ale to jest jeden element tej układanki. Drugim elementem tej układanki jest odniesienie do sytuacji w Rumunii. Tutaj z kolei odsyłam naszych widzów do mojego wideoblogu, gdzie dokładnie przypominam, co tam się wydarzyło. Nie zdążyłem już powiedzieć w momencie, kiedy go nagrywałem, że pan Georgescu zwrócił się ze skargą na decyzję rumuńskiego sądu konstytucyjnego do Trybunału, nie wiem jak to na polski tłumaczyć prawidłowo, no to jest taki Trybunał Kasacyjny, czyli sąd, najwyższy sąd kasacyjny i ten najwyższy sąd... Co, chciałbym być taki zdolny, ale niestety. Najwyższy Sąd Kasacyjny odrzucił tę skargę, uznając się za niekompetentny w tej sprawie. No, czyli rzecz nadal nie ma rozstrzygnięcia, mało tego, nawet nie wiadomo dokładnie, kiedy mają się odbyć te kolejne wybory. Ja w ogóle czytając informacje z Rumunii, tak nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że tam prawo jest jakieś bardzo płynne, ta sytuacja jest kompletnie nieokreślona. No, na przykład prezydent Klaus Iohannis stwierdził, że a to on zostanie na urzędzie, póki nie będzie nowego prezydenta. Nie, mają jakąś konstytucję, jakieś podstawy do tego wszystkiego, ale z drugiej strony, ja tutaj się naśmiewam trochę może tylko z sytuacji Rumunów, no ale jakby tak spojrzeć na Polskę, to też można by zadać dokładnie takie samo pytanie. To my tu mamy jakąś konstytucję w ogóle, wiadomo, kto tutaj jest instancją rozstrzygającą, no właśnie chyba nie za bardzo. Tylko ja się zaczynam na serio martwić, jaki będzie skutek tego wszystkiego, kiedy przyjdzie do stwierdzenia ważności lub też nieważności z jakiegoś powodu wyborów. I były już takie bardzo negatywne i złowrogie scenariusze rysowane, więc jak do tej decyzji PKW dołożymy jeszcze te pomruki o, w cudzysłowie, wariancie rumuńskim, które już przybierają konkretną postać, bo przecież nawet to chyba Tomasz Siemoniak ogłaszał, że Tomasz Siemoniak albo pan premier ogłaszali, że zbiera się kolegium do spraw służb, które ma właśnie zajmować się ewentualnymi interwencjami zewnętrznymi w polskie wybory. No Ja nie chcę być złym prorokiem, ale naprawdę mam takie poczucie, że być może jest szykowany albo wydarzy się po prostu sam siebie, tak jak na wojnie czasem rzeczy się wydarzają przypadkiem, jakiś bardzo, bardzo zły wariant, w wyniku którego może się okazać, że lądujemy w kryzysie, którego do tej pory absolutnie nie znaliśmy. Czyli krótko mówiąc, że jest rezultat wyborów, który zostaje przez niektóre instytucje zakwestionowany. Wyborcy, którzy się do tego rezultatu przyłożyli, czują się oszukani. No i właściwie co wtedy? Wojna domowa?
Rumuńska lekcja dla nas brzmi następująco. Niebezpiecznym i bardzo interesującym zarazem precedensem jest unieważnienie rezultatu demokratycznych wyborów w oparciu o podejrzenie rosyjskiej ingerencji. Dlatego, że po pierwsze rosyjska ingerencja jest kategorią tak szeroko zdefiniowaną, że można w nią włożyć, no nawet jeśli nie wszystko, to naprawdę bardzo, bardzo dużo. A po drugie, że już dziś rządząca w Polsce opcja odwoływała się do tego właśnie w kampanii wyborczej, wskazując, że analogicznie uważa, że Prawo i Sprawiedliwość, to dokładny cytat z tej reklamówki, a zarazem i cytat ze słynnego lub niesławnego wywiadu generała Pytla, że PiS mógłby wrócić do władzy wyłącznie dzięki rosyjskiej pomocy. Tak? Ten spot zaczynał się od słów: największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS. I następnie w dużej części składał się z kolejnych cytatów z tego głośnego wywiadu. No ale jeżeli tak jest, to musimy wywieźć z tej logiki, doprowadzić ją do konkluzji, ponieważ jeżeli można unieważnić wybory, w których ingerowała Rosja, to każde wybory po 2016 można unieważnić, ponieważ w każdych strona liberalna uważała, że jest przedmiotem rosyjskiego ataku. Tak? I to nie tylko w Polsce. Tak? No, analogicznie było w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Polsce właśnie, w kilku innych krajach. Także zresztą w Mołdawii ostatnio, czy teraz w Rumunii. I gdzieś tam, co więcej, pewnie w jakimś wymiarze czy wycinku nawet dałoby się znaleźć jakby dowody tych prób prowadzenia jakichś kampanii informacyjnych.
Czy... A widziałeś, przepraszam Kuba, już te informacje, które pojawiły się ze strony polskich służb, które podobno jakieś śledztwo prowadzą w sprawie kampanii, czyli takich interwencji, wydarzeń w czasie kampanii 2023 roku? Widziałeś te ustalenia?
Nie, nie widziałem, ale...
Opublikowała coś takiego Gazeta Wyborcza, twierdząc, że służby doszły do tego, że jakiś zewnętrzny czynnik, najprawdopodobniej rosyjski, wypuścił SMS-y, które były podpisane jako PiS, zachęcające do głosowania na PiS, oraz przejął kontrolę nad ilomaś takimi... świetlnymi tablicami reklamowymi w centrach handlowych i też tam coś puszczał niby w imieniu PiSu, który się od tego całkowicie odcinał. Czyli ja nie mówię, że tak nie było, tylko no jakby podstawy niby faktyczne do takich działań już służby dostarczają takich podstaw.
Ale oczywiście, ale znowu... W Stanach Zjednoczonych liberalna część opinii publicznej wierzyła, że wybory Donalda Trumpa są po prostu sfałszowane. Tak? Był sondaż, który mówił, że większość wyborców Partii Demokratycznej w kilka tygodni po wyborach wierzyła po prostu w to, że nie tyle Rosja kupowała płatne reklamy sponsorowane na Facebooku, żeby Amerykanów podzielić, co było faktem, czy że jacyś ludzie obiecywali przekazanie kampanii Donalda Trumpa kompromatów na Hillary Clinton, tylko wierzyli, że dokonał się autentyczny sabotaż wyborów poprzez hakowanie maszyn służących do głosowania. A ta część opinii, ta część jakby elit medialnych, która sympatyzowała z Partią Demokratyczną, nie wyprowadzała ich z błędu przez kolejne lata, ponieważ przez wiele, wiele lat, nawet gdy kolejne postępowania nie doprowadziły do postawienia żadnych zarzutów zdrady stanu, czy równie poważnych Donaldowi Trumpowi i członkom jego kampanii, to i tak uważano to za niemalże pewnik. Tak? Jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, foregone conclusion, czyli że wniosek już jakby niepodważalny i dokonany. Więc jest to niezwykle ryzykowne. Mówię o tym dlatego, że nie potrzeba dowodów, to znaczy nie musisz opierać się na wskazaniach służb, żeby rozpocząć podobny proces. Zresztą, znowu, domniemanie, że służby są czysto apolityczne i nie mają żadnych jakby sympatii albo żadnego interesu w tym, by tego rodzaju wskazania podnosić, no to też jest jakby fałszywe, tak? No znowu mamy na to przykład amerykański, gdy wiemy, że establishment niektórych agencji federalnych w czasie pierwszej wygranej Donalda Trumpa, no był mu w oczywisty sposób niechętny i nagłośnił poprzez bardzo sterowane przecieki do prasy szereg rzeczy, które miały mu zaszkodzić i wmanewrować go we podejrzenie współpracy z Federacją Rosyjską. Znowu, to jest bardzo niebezpieczny precedens, szczególnie w sytuacji, zauważ, w której w kolejnych krajach europejskich decyzje trybunałów konstytucyjnych, sądów najwyższych i innych organów władzy sądowniczej są coraz bardziej, a nie coraz mniej upolitycznione. To znaczy, to już nie jest tak, że istnieje, wiesz, jakiś neutralny sąd konstytucyjny, prawda, który po zapoznaniu się z wnikliwą analizą aktywności w social mediach, no, podejmuje decyzję, że o nie, no, rzeczywiście ta ingerencja była tak poważna, że musimy anulować wybory. Nie ma już takiej neutralności, nie ma podejrzenia tej neutralności. Nie byłoby go już zresztą kilka lat temu, gdyby podobnie postępowało Prawo i Sprawiedliwość, zauważ, które też skądinąd posądzało swoich krytyków i przeciwników o współpracę z Rosją, prorosyjskość. Tak? No i wyobraź sobie, że wówczas na podstawie równie poszlakowych dowodów Trybunał Julii Przyłębskiej orzekłby, że jakieś wybory wygrane przez Platformę są nieważne, ponieważ wspierał ich Putin.
No to akurat musiałby Sąd Najwyższy robić w polskich warunkach, bo to w rumuńskich sąd konstytucyjny.
No ale
No
mogłyby to
ale
zrobić
sąd,
w PKW,
ale
ale wiesz,
Trybunał.
no, sam widzisz, jak w tym chaosie prawnym można by te kompetencje gdzieś tam rozbić i nagle by jakaś izba, wiesz, Izba Prawa Rodzinnego Sądu Najwyższego by to orzekała.
To prawda, poza tym w Polsce Trybunał Konstytucyjny zajmuje się delegalizacją partii politycznych, to też warto pamiętać, więc nawet tutaj można sobie taki scenariusz wyobrazić. No cóż, jak będzie, oczywiście nie wiemy, obym ja się mylił i oby te moje podejrzenia, przypuszczenia, obawy były zdecydowanie zbyt daleko posunięte, bo no wtedy byśmy się znaleźli naprawdę na takim etapie, no na jakim nie byliśmy nigdy do tej pory, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A teraz chciałem wprowadzić inny temat, który przez polskie media przeszedł prawie niezauważony. On się owszem pojawił w formie bardzo powierzchownych omówień, chyba na podstawie artykułu Rzeczpospolitej większość była zrobiona, a chodzi tutaj o najnowsze badanie stosunku Ukraińców do Polaków przeprowadzone przez Centrum Mieroszewskiego, raport z badań opinii publicznej na Ukrainie, Polska i Polacy oczami Ukraińców. No i najbardziej oczywiście tutaj wybite zostały kwestie tego, jak wygląda sympatia, antypatia Ukraińców do Polaków, ale już nie zagłębiono się w inne pytania. Ja Państwa zachęcam oczywiście do tego, żeby ten raport przeczytać. Nawet zamieszczę link w opisie naszego filmu. No ale przeczytam tylko, jeśli pozwolisz, kilka takich najważniejszych stwierdzeń z tego raportu. Przepraszając jednocześnie za to, że cały czas moja kamera momentami obejmuje szerszy kąt widzenia niż powinna, no ale to jest jakiś jej wyskok i problem techniczny. Mam nadzieję, że on nie będzie przeszkadzał w oglądaniu. Wygląda to na przykład tak. Które z wymienionych państw pani zdaniem najbardziej pomogło Ukrainie pod względem wojskowym i humanitarnym podczas wojny? Na pierwszym miejscu 34% Wielka Brytania. Na drugim 29% Niemcy. Polska dopiero na trzecim miejscu 23%. Który z narodów sąsiednich uważa pani za szczególnie bliski Ukraińcom pod względem kulturowym? Ogólnie tutaj Polacy rzeczywiście lądują na pierwszym miejscu 46% przed Białorusinami, którzy zaledwie 9%, potem Mołdawianie 6%, Słowacy 5%. Czy pani opinia o Polakach zmieniła się po 24 lutego 2022 roku? No i teraz tak. W roku 2022, bo to badanie było co roku przeprowadzane, zmieniła się na lepsze odpowiadało 73%. a 23% odpowiadało, nie zmieniła się. I tylko 1% odpowiadał, zmieniła się na gorsze. To jest rok 2022. Rok 2023 zmieniła się na lepsze, już tylko 39% tak odpowiada, 53% odpowiada, że się nie zmieniła, 3% odpowiada, że zmieniła się na gorsze. I teraz uwaga, najnowsze badanie. Tylko 25% odpowiada, że zmieniła się na lepsze, 55%, że się nie zmieniła i już aż 16% odpowiada, że zmieniła się ta opinia na gorsze. Pytanie, jaka jest teraz pana, pani opinia o Polakach? W 2022 46% mówiło, że bardzo dobra, 37%, że dobra, 15% neutralna. W 2023 19% bardzo dobra, 48% dobra, 30% neutralna, czyli o 100% wzrost tej neutralnej opinii. No i teraz 2024 tylko 4% bardzo dobra, przypominam, 2 lata wcześniej 46%, teraz 4%, 37% dobra, 53% neutralna. Więc tutaj widać bardzo, bardzo mocną zmianę. I jeszcze, jeśli pozwolisz, sięgnę do pytań dotyczących kwestii historycznych, bo to jest bardzo interesujące. Czy słyszał pan, pani o wydarzeniach z czasów II wojny światowej znanych historykom jako tragedia wołyńska lub rzeź wołyńska? W 2022 roku dobrze znam ten temat, odpowiadało 15%. Coś słyszałem, słyszałam 62%, w tej chwili 23% mówi, że zna dobrze temat, bardzo dobrze, a 58%, że coś słyszało. I teraz o co chodzi, czy jakie jest zdanie na temat tej sprawy konkretnie? Otóż największa część Ukraińców, 30%, twierdzi, że była to rzeź wołyńska, była to wojna polskiego i ukraińskiego podziemia, której ofiarami były polska i ukraińska ludność cywilna. Czyli to jest taka symetrystyczna narracja, która bardzo często się pojawia w ukraińskim dyskursie publicznym. Wojna polskiego podziemia z Ukraińcami, którzy musieli się bronić, to jest drugie miejsce. 13% tak uważa. Mordy na polskich mieszkańcach Wołynia i Galicji dokonywane przez poszczególne oddziały UPA wbrew rozkazom kierownictwa UPA, to jest 11%. Wzajemne mordy ukraińskich i polskich mieszkańców wsi 10% i teraz ocena czy opis, który w Polsce jest oczywisty. Czystki etniczne na Polakach wykonane na rozkaz dowództwa UPA tylko 7%, tak uważa. I ostatnia kwestia to jest sprawa pewnej symetryczności działań, to znaczy czy należy wydawać zezwolenia na poszukiwania i ekshumację pomordowanych Polaków w oderwaniu od sprawy tablicy na grobie członków UPA w monasterzu, czy też należy te sprawy jakoś łączyć. Największa grupa 33%, przepraszam, największa grupa 40% uważa wznowić wydawanie zezwoleń dopiero po przywróceniu poprzedniej treści tablicy na grobie członków UPA. 33% natomiast uważa, że należy wznowić wydawanie zezwoleń i oddzielić tę sprawę od sporu o treść tablicy. W ogóle nie wydawać zezwoleń, tak twierdzi 6%. No nie będę już więcej z tego czytał, odsyłam Państwa do całości raportu. Natomiast no jest pytanie, co się wydarzyło, czy to było do przewidzenia? Tu od razu odpowiadam tak, ja od razu mówiłem, że nastroje będą szły w tę stronę, tylko nawet nie sądziłem, prawdę mówiąc, że tak szybko to się stanie, że wystarczą na to no niespełna 3 lata. No i ostatnie pytanie jest, czy to jest jakieś zagrożenie dla wzajemnych stosunków? Ja bym twierdził, że tak, bo jednak obserwuję z dużym niepokojem wzrost tej mocno nacjonalistycznej narracji na Ukrainie, która mam wrażenie, no jednak zaczyna odnosić skutek. Niektóre z tych odpowiedzi na to by wskazywały. Jakie jest twoje zdanie tutaj?
Nie wiem, co leży u podstaw tych wskazań, ale wiem jedno. Jaka będzie ich recepcja w Polsce? Ola Boga, jacy niewdzięczni ci Ukraińcy, jak mogli? My im tyle pomogliśmy, oddaliśmy im wszystko. A dlaczego wolą Niemców? O nie, co się stało? Masakra. Tak to będzie wyglądało. Będzie najpierw redukcja dysonansu, że my nie zrobiliśmy nic źle, dlaczego oni mogli. Później przyjdzie faza zrozumienia, później bicia się w piersi, na koniec faza wniosków, z których nikt realnie nie skorzysta. I tak potem zapomnimy o tym do następnego badania albo następnej wypowiedzi Zełenskiego, gdzieś tam krytycznej o Polakach, czy właściwie o polskim przywództwie, albo innej sytuacji, w której ukraińskie elity nie będą chciały w adekwatny do naszych oczekiwań, nie wiem, czy taki istnieje, nam za to wszystko podziękować. Tyle tylko, że ja, jak słyszysz trochę z mojego tonu, odrzucam całą tą ramę myślenia o tej sprawie. Ukraińcy mają sobie prawo myśleć o Polakach, co chcą. No, nie mam zamiaru meblować im głów. Problemem ewentualnie jest nieskuteczność polskiej propagandy, to po pierwsze. Rozpoznanie tych zjawisk za późno. I wreszcie, i być może to najważniejsze, postrzeganie relacji międzynarodowych w takich kategoriach, jak byłyby one relacjami między ludźmi. Zauważ, że dokonuje się w tym taka głęboka personifikacja całych narodów, tak? Na przykład, traktujemy Amerykę, Stany Zjednoczone, jak gdyby była człowiekiem i mówimy, że można jej zaimponować, że można jej czegoś dowieść, że można ją jakoś uwieść, nie? Co jest absurdem, jeżeli ktoś po pierwsze wie, jak działa aparat władzy w Waszyngtonie, ale po drugie też, jeżeli spojrzy na to z oddalenia i zda sobie sprawę z banalnego faktu, że państwa, czy bloki międzynarodowe nie są ludźmi. Kategorie zawodu, rozczarowania, ale także podziwu, uwiedzenia nie obowiązują w relacjach międzypaństwowych, obowiązują interesy i do pewnego, choć ograniczonego stopnia prawo, no oraz goła siła. My
No
tymczasem.
tutaj, Kuba, tutaj 100% zgody. Tylko zwrócę ci uwagę, że o czym my tu rozmawiamy? Rozmawiamy o badaniu stosunku narodu do narodu właśnie. To jest oczywiście to jest składowa polityki między państwami, ale akurat w tym wypadku te kategorie trochę emocjonalne mają uzasadnienie. No bo mówimy o tym, jak czują ludzie.
Wszystko prawda, Łukaszu, tylko tak. Wzrostu postaw nacjonalistycznych i antypolskich nie widzę jako ewentualnego ryzyka, nie wiem, dla naszego bezpieczeństwa i tak dalej. No bo po pierwsze, ktoś miał kochać Batalion Azow, Kult Bandery i OUN UPA, to i tak go już kochał. A my nic z tym nie zrobiliśmy, a w toku ostatnich 2 lat zresztą sam znam takich publicystów. Wręcz gloryfikowaliśmy i przekonywaliśmy, a właściwie powinienem nie używać tu pierwszej osoby liczby mnogiej, przekonywali i gloryfikowali oni tego rodzaju symbolikę i pamięć, bo wydawało im się, że jest to użyteczne dla potrzeb jakby ukraińskiego morale i antyrosyjskiego jakby wzmożenia, które było dominującym kodem jakby debaty elit publicznych w Polsce, tak? Więc tutaj jakby uważam, że już nic nam bardziej jakby też nie zaszkodzi, a ewentualny zwrot Ukraińców, w takich sensie zwykłych obywateli państwa ukraińskiego w tę stronę, nie przełoży się na bezpośrednie zagrożenie jakby dla Polski, tak? Tak uważam. Nie mam też, tak jak niektórzy, jakiejś obawy, że będzie nam groził jakiś separatyzm ukraiński, ultranacjonalizm czy faszyzm ze strony jakby migrantów, którzy się u nas osiedlili i mają jakieś banderowskie poglądy, bo to na razie nie jest przedmiotem debaty publicznej w Polsce, w sensie i też wydaje mi się, że nie po tej linii idą na razie napięcia między naszymi narodami, także wewnątrz RP. Mogę się oczywiście mylić, z całą pewnością będą próbowali dowieść tego komentatorzy pod tym odcinkiem, ale jakby nie uważam tego za w jakimś krótkim czy średnim planie czasowym zagrożenie. Ale tutaj znowu wrócę do tej polityki międzypaństwowej. Gdybyśmy się natomiast zgodzili, że to jest zagrożenie, gdybyśmy przyjęli perspektywę, która, jak rozumiem, tobie jest trochę bliższa, tak, że to może nam zagrozić, to jest
Tak.
niebezpieczne, że to jest niepokojące,
Tak.
to znowu do kogo kierować pretensje? I jak na to odpowiedzieć? Nie da się na to odpowiedzieć inaczej niż polityką publiczną, prawda? A tak naprawdę dyplomacją publiczną, czyli jak nazywamy to po imieniu propagandą. Jej nie było. Jeżeli spojrzymy na to, jaką proporcję środków Polska do tych wydanych na pomoc zbrojeniową czy humanitarną włożyła w tak naprawdę pracę wizerunkową, ekspercką i dyplomatyczną, to myślę, że były to odsetki tak niewielkie, że wręcz niezauważalne, tak? Nie ma specjalnie dużo a już tym bardziej pewnie skutecznych ukraińskojęzycznych mediów nadawanych z Polski, które to próbują zrobić. Tutaj powołam się na Marcina Giełzaka, który zawsze to przypomina, to nie jest moja oryginalna myśl. Gdzie są te wszystkie instytuty, które odpowiednik, przepraszam, tych wszystkich instytutów, które pozakładały niemieckie partie w Polsce w wykonaniu polskich partii w Ukrainie. Tak? Gdzie to jest? Tak? Gdzie jest jakaś realna praca zmierzająca do prowadzenia jakiejś, wiesz, edukacji historycznej? Wreszcie należałoby zapytać też tak naprawdę, czy dobrze zdefiniowane są priorytety tej polityki historycznej, nawet gdybyśmy byli zdolni ją prowadzić. Bo mam też taki pogląd, że o ile... Że być może Rzeczpospolita Polska jest jednym z bardzo nielicznych, a może jedynym państwem na świecie, którego celem polityki historycznej na arenie międzynarodowej jest zmiana cudzej narracji o nich samych. Zauważ, że naszym celem, deklarowanym celem naszej polityki historycznej jest to, żeby swoją politykę historyczną zrewidowała na przykład Ukraina. I to jest bardzo trudny cel, bo to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że można wpływać na cudzą pamięć, czy cudzą wizję historii, cudze programy nauczania i cudzą wreszcie tożsamość narodową. To jest niezwykle trudne, ja nie mówię, że niemożliwe, ale prawdopodobnie byłoby to po prostu niezwykle trudne. No, tak jak gdyby, nie wiem, nawet Stany Zjednoczone, państwo obarczone niezwykle dużymi zasobami, próbowało ustawiać innym, tak jak oni mają sami o sobie myśleć. No, byłoby to moim zdaniem dalece, dalece trudne. Tak? A teraz spójrzmy, jak państwo o zasobach nieporównywalnie mniejszych niż Stany Zjednoczone, czyli Polska, to stawia sobie jako fundamentalny cel. My chcemy, żeby inni myśleli inaczej o swojej historii. Żeby Żydzi w Izraelu zredefiniowali swoje myślenie o, na przykład, o zagładzie i zaczęli myśleć inaczej o tym, o swojej własnej historii, tak? Historii zagłady. Żeby Ukraińcy zmienili swoje myślenie o pamięci o UNUPA i walki antyradzieckiej w trakcie II wojny światowej i zaczęli inaczej czcić swoich bohaterów.
Ale Kuba, czy to nie jest trochę tak, że jednak właściwie podobny cel stawiają sobie ci, którzy naprawdę w tę dyplomację umieją grać, tę publiczną? No, kiedy pomyślę o tym, jaki jest cel, oczywiście on jest trochę zamaskowany, ale jaki jest cel tej dużej siatki, rzeczywiście imponującej siatki różnego rodzaju instytucji niemieckich? No, niby tym celem jest zmiana sposobu myślenia o samych Niemcach, ale jak spojrzeć na to, jakie są powiązania historyczne, czy właściwie konflikty historyczne pomiędzy Polakami a Niemcami, chociażby Polakami a Niemcami, no to w gruncie rzeczy to też trochę jest taki cel. Polacy, zacznijcie trochę inaczej myśleć o niektórych waszych odczuciach dotyczących nas, Niemców, w swojej historii. Na przykład spójrzcie inaczej na kwestię wypędzeń. Używam tutaj oczywiście terminu, który się pojawia w niemieckiej polityce, no bo w polskiej historiografii nie używa się tego terminu, tylko mówi się o przesiedleniach Niemców z terenu Polski po II wojnie światowej. Więc nie wiem, czy trochę tu na mnie przypisujesz zamiaru, który tak naprawdę jednak jest uniwersalny.
Już mówię. W pewnych bardzo ogólnych kategoriach i w szerokim, odległym planie tak, ale jak mówił John Maynard Keynes, w dalszej perspektywie wszyscy będziemy martwi. Tak? Lepszą analogią byłoby powiedzenie: Łukasz, co gdyby polityką Niemiec wobec Polski było: nawiążemy z wami lepsze relacje, ale jak wyrzucicie Dmowskiego z nazw ulic i placów? Reakcja byłaby odwrotna. Prawdopodobnie większość Polaków jeszcze bardziej stawiłoby się za rondem Dmowskiego i pomnikami Dmowskiego. Analogicznie, nie wiem, gdyby Rosja powiedziała nam, że dostaniecie lepsze ceny gazu albo lepszą współpracę, ale za cenę tego, że na przykład zmienicie narrację o Związku Radzieckim w podręcznikach. No znowu, uznalibyśmy to za roszczenie absurdalne, agresywne, nieadekwatne i obraźliwe.
No tak, tylko że różnica polega na tym, że Dmowski nie kazał nikogo mordować masowo. No i to jest ten, znaczy my jesteśmy tutaj w gorszej pozycji.
Nie, ale
w
państwo
stosunku...
Izrael, dobrze, ale rozumiesz, przedstawiam pewną ogólną analogię. Państwo Izrael mogłoby powiedzieć, że domaga się usunięcia Dmowskiego, bo był antysemitą z pomników.
Ale mogłoby też powiedzieć: Niemcom domagamy się usunięcia z pomników Hitlera, czy Geringa, czy Goebbelsa. No, oczywiście ich tam nie ma na pomnikach, bo Niemcy wiadomo, jak to przebiegło historycznie, ale to jest raczej tego typu analogia.
Dobrze. Ja nie chcę, żeby ktoś z naszej rozmowy zrozumiał, że ja bronię kultu Bandery i ONUPA w Ukrainie. Ja uważam, że jest on, nie wiem, uzasadniony i nie powinniśmy się w jakimś sensie mu sprzeciwiać czy go potępiać. Tak?
Ja mówię nie, tylko ja rozumiem doskonale, o co ci chodzi. Mam nadzieję, że widzowie też rozumieją.
Tak, tylko, że jest to... Zobacz, no, w jakimś wymiarze ta polska polityka, używając bardzo ograniczonych środków, próbuje osiągnąć cel najbardziej dalekosiężny z możliwych, czyli zmuszenie zachodnio-Ukraińców, dla których postać Bandery czy ukraińskich nacjonalistów i tak dalej stała się właściwie zwornikiem tożsamości narodowej, żeby zrzucili go z pomników. No i będzie to bardzo trudne, prawda? W moim przekonaniu. Więc jeżeli tak jest, że taki sobie stawiamy cel, czyli na przykład ogólną transformację ukraińskiej tożsamości narodowej, wzmacnianej szczególnie po 2014 przez agresję jakby Federacji Rosyjskiej, to muszę powiedzieć, że jest to cel bardzo dalekosiężny, bardzo duży, wymaga olbrzymich nakładów i jakiś fundamentalnie po prostu wręcz, nie wiem, no, kampa ofensywy ogólnonarodowej polskiej. Tak? Mnie się to wydaje po prostu trudne. Może jest tak, że mamy bardziej doraźne cele, takie taktyczne, które zmierzałyby do wyjaśnienia chociażby naszym sąsiadom z Ukrainy, dlaczego mamy sprzeczne interesy w dziedzinie rolnictwa i transportu, i rynku pracy, i ochrony zdrowia, i członkostwa w Unii Europejskiej, i że są pewne obszary, w których możemy zacieśniać współpracę, a w których nie. I może by ta debata była prawdziwie żywiołowa. Ja mam wrażenie, że nawet to się nie dzieje, tak? Że ostatecznie, pomimo wszystkich rzeczy, które jakby zbliżyły Polskę i Ukrainę, zarówno na poziomie elit, jak i społeczeństwa po 2022 roku, to nawet to się jeszcze nie do końca zadziało. Tak? Ten Sikorski nieszczęsny, którego jakby jestem też krytykiem, ale tutaj należałoby go raczej pochwalić za w pewnym sensie przełamywanie tego trendu i próbę wytłumaczenia czegoś językiem interesów, ale też próbą trafienia do ukraińskiej opinii publicznej.
No, czego no to nie ja można... podsumuję to w ten sposób, że w gruncie rzeczy między nami właściwie nie ma dużej różnicy, dlatego że ja po pierwsze też uważam, że przede wszystkim ten sondaż, od którego zacząłem, on ma znaczenie informacyjne. I tutaj twierdzenie czy oburzanie się na niewdzięczność Ukraińców, oburzanie się zwłaszcza, jest oczywiście kontrproduktywne. Trzeba z niego wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak Ukraińcy czują i jak patrzą na Polskę, jak ten sentyment się też bardzo szybko zmienił, czyli znaczy, że on nie miał solidnych podstaw, ten sentyment, który było widać w badaniach z 2022 roku, tylko był po prostu takim wybuchem emocji chwilowej. Raczej bym stawiał na to, że to, co teraz się pokazuje w tych badaniach, to jest bardziej trwałe, to jest ten prawdziwy, trwalszy stosunek. I my musimy z tego zwyczajnie wyciągnąć wnioski. Ja bym rzeczywiście, o tyle bym się też z tobą zgadzał, że powiedziałbym, trzeba racjonalnie gospodarować środkami. Jeżeli faktycznie to jest tak ogromne zadanie i ono mnie się też w tym momencie wydaje niewykonalne. Znaczy oczywiście trzeba trochę na tę rzecz pracować, trzeba pokazywać nasz punkt widzenia, ale faktycznie w tym momencie walka z tymi założeniami polityki tożsamościowej, które przyjęła Ukraina, moim zdaniem nie ma jakiegoś większego sensu, natomiast na pewno trzeba to uwzględniać w naszych rachubach i w naszych planach, że to jest, że ten stosunek taki jest, że na tym się oparła ukraińska tożsamość i po prostu tyle, po to, żeby robić politykę realną. Ja bym to tak widział, no więc nie ma tutaj tak naprawdę między nami wielkiej różnicy.
No nie mów tego, bo to będę, wiesz, cierpiał krytykę. No, żartuję oczywiście, że to jest oczywiście żart złośliwy. Nie wiem, pewnie jakieś różnice są, ale w ogólnym kierunku patrzymy na to podobnie. No, tak, nie wiem. Informacyjna wartość tego badania jest duża. Natomiast pytanie, czy ktokolwiek będzie zdolny wyciągnąć z tego właściwe wnioski, ale też czy ktokolwiek zada pytanie, o co nam tak naprawdę chodzi. Bo zachęcę ci do pewnego jakby eksperymentu myślowego, nie? Czy z Ukrainą, która miałaby, dokonałaby pewnej rewizji swojej polityki tożsamości, byłoby nam jakoś radykalnie łatwiej współpracować? W moim przekonaniu nie. Być może marginalnie łatwiej, ale to nie jest tak, że w momencie, w którym władze Ukrainy porzucą też swój jakby język, tożsamość, nawiązania czy tolerancję na pewne symbole, to znikną realne interesy, także interesy, pamiętajmy, oligarchiczne.
To jest prawda.
Nie, rolnictwa, transportu i tak dalej. Analogicznie, czy trochę jest tak, że my oczekujemy od obywateli Ukrainy, żeby oni lubili Polaków? Byłoby super, prawda? Byłoby fajnie. Byłoby w ogóle przyjaźń jest lepsza niż brak przyjaźni, a sympatia lepsza niż antypatia. Ale czy to realnie zmienia jakiś poziom tego, co łączy i dzieli nas w relacjach międzynarodowych? I wreszcie realne interesy, jakie mamy. Prawda jest taka na przykład, że, powiem to bardzo brutalnie, no bo gdzie, jak mi tutaj to powiedzieć, tak? Państwu polskiemu i polskim elitom zależy na tym, żeby w Polsce byli ukraińscy pracownicy i to było, żeby było ich dużo też w kluczowych sektorach, takich jak opieka, ochrona zdrowia i przemysł. I w tym sensie oni są im potrzebni po to, żeby tu pracowali i byli, a nie żeby nas lubili. Tak? I co więcej, i to jest też generalnie interes, który fundamentalnie dzieli Polskę z Ukrainą, bo w oczywisty sposób w interesie państwa ukraińskiego jest raczej to, żeby ci ludzie, nawet jeśli byli już tam, pracowali w ochronie zdrowia, opiece, ale i na froncie, i w przemyśle, i rolnictwie, albo w najgorszym ze scenariuszy przynajmniej wrócili po jakimś czasie, a nie związali się z innym krajem. Więc patrząc na to już zupełnie cynicznie, to byłoby nam na rękę, żeby nas lubili o tyle, żeby chcieć tu zostać, a nie uciec do Niemiec albo wrócić do Ukrainy i by związali się z Polską na dłużej, ba, i by w jakimś horyzoncie czasowym się spolonizowali i wychowali swoje dzieci na Polaków. Ale to jest interes fundamentalnie sprzeczny z tym, czego chciałyby władze Ukrainy. Bo dla nich to byłaby tragedia pogłębiająca tylko już katastrofalną sytuację demograficzną tego kraju.
No, co do tego ostatniego, zgoda, co do tego, czy w naszym interesie na pewno jest tak masowy pobyt Ukraińców w Polsce, nawet jeżeli oni są potrzebni części pracodawców, to pewnie byśmy się mogli spierać, choć zgadzam się, że na tle innych możliwych wariantów ten ukraiński zasilający naszą gospodarkę jest, powiedzmy, wciąż względnie mało problematyczny. Ale tę dyskusję może odłożę na jeszcze inne odcinki, bo ona pewnie będzie wracać, a chciałem wprowadzić jeszcze inny temat, mianowicie umowy z Mercosurem. Ten temat ja też dosyć dokładnie omówiłem w swoim ostatnim wideoblogu, do którego znów odsyłam, ale wydaje mi się, że on bardzo ciekawie pokazuje, i o tym bym chciał porozmawiać, bardzo ciekawie pokazuje napięcia wewnątrz samej Unii Europejskiej. Krótko przypominając, jaką mamy sytuację. Pani von der Leyen pojechała do Montevideo na szczyt państw Mercosur i właściwie z zaskoczenia podpisała tę umowę, negocjowaną zresztą od bardzo wielu lat. Nawet jeszcze przed jej wyjazdem nie było jasne, czy ona tam pojedzie. Nie było takich informacji kierowanych do posłów Parlamentu Europejskiego. Pojechała i nie tylko pojechała, ale właśnie zakończyła te negocjacje, podpisując umowę. Teraz jest oczywiście kwestia jej ratyfikacji, bo samo podpisanie, zakończenie negocjacji nie oznacza jeszcze, że umowa wchodzi w życie. No i najprawdopodobniej umowa zostanie podzielona, zostanie z niej wydzielona część handlowa, tak żeby można było, żeby Rada Unii Europejskiej mogła zatwierdzić tę umowę zwykłą większością głosów, kwalifikowaną większością głosów, ale w takiej zwykłej procedurze, a nie w procedurze jednomyślności. I co tu jest najciekawsze moim zdaniem? No to, że pani von der Leyen zadziałała dosyć ostentacyjnie w interesie jednego państwa, bo przede wszystkim do tej umowy prą Niemcy, którzy mają bardzo duży eksport do krajów Mercosur, a kompletnie zlekceważyła uwagi prezydenta Macrona i jego naciski, żeby tej umowy nie podpisywać. Weszła również w konflikt, no przynajmniej tak deklarują polskie władze, z Polską właśnie. Być może też Włochy się tej umowie sprzeciwią. Teraz trwa walka o to, żeby je ewentualnie na naszą stronę przeciągnąć i w ten sposób zebrać tę mniejszość blokującą, złożoną z co najmniej 35% ludności Unii Europejskiej. Natomiast no, to jest sytuacja, nie chcę powiedzieć, że bezprecedensowa, bo tak dobrze historii Unii Europejskiej nie znam, ale jednak moment, w którym Niemka, szefowa Komisji Europejskiej, wyjeżdża i w zasadzie w imieniu Niemiec, ale wciągając w to całą Unię, podpisuje umowę, z którą duża część państw ma radykalny problem, bo ta umowa, no, poza tym, że ona w ogóle uderzy w europejskie rolnictwo, to przede wszystkim uderzy w rolnictwo tych krajów, to muszę powiedzieć, jest jednak pewien, no jednak kolejny poziom takiej, powiedziałbym, instytucjonalnej, unijnej, a może właśnie nie unijnej, tylko niemieckiej arogancji. Chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, w której ta niemieckość pani von der Leyen wyszłaby tak mocno jak tutaj. I zaznaczam, ja to mówię, znasz moje poglądy, Kuba, wiesz, że ja nie jestem jakimś germanofobem. Ja nie jestem żadnym Niemcożercą. Ja uważam, że my z Niemcami współpracujemy w wielu sprawach, w innych się różnimy, no ale tutaj to jest naprawdę bardzo ordynarne zagranie.
Pospieram się z tobą trochę, choćby z czystej przekory, ale także dlatego, że uważam, że ta dyskusja w ogóle o Mercosurze w Polsce powinna lepiej wybrzmieć, a żeby lepiej wybrzmiała, to powinniśmy trochę fermentu zasiać. Co do zasady, tradycyjnie stanowisko socjaldemokratyczne jest umową o wolnym handlu, nawet jeżeli nie jednoznacznie przeciwne, choć często jednoznacznie przeciwne, to bardzo sceptyczne. Tu jednak widzimy dużo bardziej, jakby powiedziałbym, ciekawe sprzężenie różnych okoliczności i stanowisk, że przywołam chociażby niedawny tekst Piotra Wójcika, jakby nie było, publicysty o jednoznacznie takich lewicowych, socjaldemokratycznych czy protekcjonistycznych zapatrywaniach na gospodarkę, który na łamach dziennika Gazety Prawnej napisał: nie odrzucajmy Mercosuru, nie stać nas. Gdzie pisał wprost, że interes jednej branży, czyli branży rolniczej w kilku krajach Europy nie powinien stanowić wyłącznego punktu odniesienia dla tej umowy, bo może się okazać, że w imię ochrony produkcji rolnej, i to też nie we wszystkich, a w niektórych jej wymiarach, odmawiamy sobie korzystniejszego eksportu towarów wysoko przetworzonych, bardziej marżowych, bardziej dla rozwoju naszych gospodarek koniecznych, do coraz bardziej zamożnych państw, relatywnie zamożnych oczywiście, no ale zamożnych państw Ameryki Południowej. No, to jest argument, którego warto chociażby posłuchać, bo rzeczywiście jest tak, że branża rolnicza z oczywistych powodów będzie protestować przeciwko liberalizacji handlu ze wszystkimi pozaeuropejskimi producentami, bo ma w tym czytelny interes, ale też po prostu obawia się tego, co już się stało, choćby powtórki z Ukrainy. No, ale zarazem z drugiej strony jest też tak, że żyjemy w czasach coraz większej przychylności dla protekcjonizmu, dla ceł i taryf, dla ograniczania wolnego handlu. I w Polsce nie ma na razie jakiejś głębszej refleksji nad tym, co to będzie dla nas oznaczało i czy będziemy jednoznacznie wyłącznie beneficjentem zaostrzającej się rywalizacji, chociażby amerykańsko-chińskiej. I to wymagałoby namysłu, no bo może jest tak, że póki co to pierwsze rozdanie globalizacyjne nam jakoś posłużyło i na razie ten model eksportowy nie tylko nam się przysłużył, ale co więcej, powinniśmy bronić tego, żeby Europa w ogóle miała jeszcze jakiś eksport, a nie tylko była skazana na importowanie produktów i pełnienie roli takiego amerykańskiego wasala.
Jedno pytanie mogę zadać, jedno pytanie, bo ty czytałeś ten tekst Piotra Wójcika, ja go nie czytałem. Czy Piotr Wójcik w jakimkolwiek stopniu nawiązał tam do planów wprowadzenia ETS-3 dla rolnictwa? Bo moim zdaniem to jest absolutnie kluczowe w kontekście umowy z Mercosurem.
Wiesz, to nie jestem, nie chcę, uczciwość nie pozwala mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie pamiętam, a może być tak, że się odniósł i powiem nieuczciwie, że tak nie było, więc nie jestem w stanie ci tego zrekapitulować, ale to jest świetna zachęta do tego, żeby i nasi słuchacze i słuchaczki przeczytali ten tekst i wyrobili sobie własne zdanie, bo ja referuję na razie zdanie Piotra Wójcika. To nie jest tak, że ja mam bardzo czytelnie wyrobione zdanie, bo wiesz, Łukasz, powiem szybko trzy rzeczy. Albo po pierwsze, wiemy, że sprzeciw Platformy Obywatelskiej wobec rządu w Warszawie, wobec tej umowy, nie wynika z ich głęboko przemyślanego stanowiska, tylko z traumy po protestach rolniczych i z tego, że jest kampania wyborcza. Tak, to po pierwsze.
Oczywiście.
Ja pamiętam, kiedy sam jako publicysta byłem przeciwny umowie o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, TTIP. Wtedy stanowisko rządzącej Platformy, ale i całego liberalnego establishmentu było radykalnie odmienne. Tak, jeżeli ktoś nie lubi umów o wolnym handlu, to musi być najgorszym oszołomem, wstecznikiem, bałwanem i szkodnikiem, tak? Więc nikt nie powiedział, że nie wrócą do tej pozycji, gdy się coś zmieni. Ale też po drugie, ja mam wrażenie, że dzisiaj te same siły polityczne, które sprzeciwiają się umowie z Mercosurem z powodów czysto taktyczno-kampanijnych, będą tymi samymi siłami, które potem będą roniły gorzkie łzy, że w Ameryce Południowej Chiny robią interesy. Oni potem będą zrozpaczeni, dlaczego Chiny tam inwestują, dlaczego Chińczycy tam wydobywają lit, dlaczego Chińczycy inwestują tam w różne rzeczy i dlaczego mają z nimi świetne więzy handlowe, a my nie. To są ci sami ludzie.
A widzisz, i tu przypomniałeś, tu będą... powiedziałeś, przepraszam, o licie. Muszę ci wejść w słowo, bo powiedziałeś o licie. Dokładnie usłyszałem o tym 2 tygodnie temu, będąc w Brukseli, też o tym, jak ważne są kraje Ameryki Południowej z punktu widzenia pierwiastków ziem rzadkich, i natychmiast pomyślałem o tym, że umowa z Mercosurem może być takim quid pro quo w związku z wydobyciem tych pierwiastków ziem rzadkich, właśnie, które są potrzebne do zielonej rewolucji w Europie. No tylko w tym momencie, jeżeli to jest prawdziwa diagnoza, to nasza odpowiedź, czy to jest korzystne, czy nie, zależy od tego, jaki mamy stosunek do tej zielonej rewolucji, której częścią jest wprowadzenie systemu ETS3, na razie planowanego, który to system ETS3 po prostu zniszczy europejskie rolnictwo. Czyli zniszczenie europejskiego rolnictwa, towary rolne przypływają z Ameryki Południowej, plus pierwiastki ziem rzadkich po to, żeby można było w Europie robić akumulatory.
Tyle tylko, że pierwiastki ziem rzadkich i generalnie te metale są niezbędne nie tylko do produkcji akumulatorów czy paneli fotowoltaicznych, ale także do produkcji jakby innych rzeczy, elektroniki i zaawansowanych urządzeń. I generalnie niezależnie od tego, czy Zielony Ład wejdzie w takim albo innym kształcie, będzie na niewielkie zapotrzebowanie, a wszystkie państwa Zachodu no, mają oczywiście wielką obawę, że rynek ten czy inny sposób po prostu zmonopolizują władzę. Chińska Republika Ludowa, tak? Ja nie wiem, kto ma rację. Też nie jestem ekspertem od tej umowy i od wolnego handlu. Ja mam dość zachowawczy stosunek, bo argumenty za i przeciw są mocne. Natomiast wiem doskonale, bo na tym się znam lepiej, znam się na debacie publicznej, jak to będzie wyglądało. To znaczy, w krótkim terminie, pamiętaj, Łukasz, że za przewodnictwem Stanów Zjednoczonych polskie elity prędzej czy później zaakceptują, bo nie umieją myśleć inaczej, stanowisko pod tytułem nie handlujmy z nikim. To znaczy nie handlujmy z Rosją, z Iranem, z Wenezuelą, z Mercosurem, z Chinami, z Afryką Północną też nie handlujmy z nikim, bo teraz Stany Zjednoczone muszą chronić swój przemysł i chcą, żeby w imię ochrony ich przemysłu nikt nie handlował z nikim, a wszyscy kupowali amerykańskie i tam przenosili swój przemysł. Ba, Amerykanie dopłacą, żeby Europa, oni podziękują nam za to, że my nie będziemy inwestować ani w przemysł u nas, żeby eksportować gdziekolwiek indziej, ani że w ogóle nie będziemy inwestować w przemysł gdziekolwiek indziej, byleby oni mogli te inwestycje skupić i ściągnąć do siebie. Tak? Oni będą zacierać ręce, gdy będzie dochodziło do kolejnych spektakularnych plajt europejskiego przemysłu, jak miało to miejsce z szwedzkim Nordvoltem, który miał być europejską odpowiedzią na chińską produkcję akumulatorów i baterii. I teraz, można nie być fanem elektromobilności, czy w ogóle szerzej zielonej transformacji, ale trudno sprzeczać się z tym, że produkcja tych dóbr będzie źródłem wysokomarżowego eksportu i będzie też mechanizmem do przyciągania inżynieryjnych talentów do tego, by tutaj pracowały i wytwarzały po prostu produkty, które będą gdzieś tam na całym świecie potrzebne i atrakcyjne. Tak? No i teraz Stany Zjednoczone nie będą płakać, jeżeli to się nie w Europie nie wydarzy. A dalej chipy będzie produkował wyłącznie Tajwan, panele słoneczne Chiny, a Stany Zjednoczone będą, nie wiem, eksportowały uzbrojenia. Więc to też chcę wrzucić tu jako kontekst trochę. To znaczy, ja mam wrażenie, że musimy sobie gdzieś tam też uświadomić, że rzeczywiście to, z czego też tak się Polacy cieszą, czyli na przykład upadek tego niemieckiego modelu gospodarczego nastawionego na eksport, nie będzie bezkosztowy i dla nas. Tak? Czy
To prawda.
ruina europejskiego przemysłu samochodowego lub niezdolność Europy do przestawienia się na produkcję samochodów elektrycznych odbędzie się jakby także z konsekwencjami dla nas. Wreszcie pamiętaj o tym, że polityka radykalnie antychińska, próbująca wykluczyć z kolei chiński przemysł z Europy całkowicie, też będzie miała swoje konsekwencje dla nas, bo ledwie kilka dni temu, może już trochę więcej, dowiedzieliśmy się o chińskich planach, znaczy właściwie o zarzuceniu chińskich planów otworzenia nowej linii produkcyjnej swojego elektryka w Tychach, o ile się nie mylę. Tak, to wszystko będzie miało swoje konsekwencje dla nas. Tylko chciał spojrzeć trochę na to, że ta debata domaga się dwóch różnych stanowisk i czytelnego wyartykułowania też przez rządzących, czego my tak naprawdę chcemy. Bo ja doskonale rozumiem, dlaczego to się nie podoba rolnikom, jakie zgłaszają obawy, ale zarazem chciałbym zapytać, jak rząd waży te racje i na przykład czy interes w tym momencie polskich producentów, na przykład kurczaka, jest istotniejszy niż interes polskiego przemysłu, nie wiem, na przykład motoryzacyjnego i tych, którzy są zatrudnieni w tych sektorach, albo czy to jest, gdzie interesy się równoważą i jak widzą to polskie władze. Tego jeszcze nie usłyszałem, nie wiem i stąd moje zdanie na temat Mercosuru jest bardziej zrównoważone. Wreszcie, ostatnie zdanie. Część lewicowych przywódców w krajach Ameryki Południowej, jak chociażby Luis Ignacio da Silva w Brazylii, zgłaszają obawy zupełnie odwrotne. To oni się obawiają, że zostaną zalani europejskim eksportem. I to oni obawiają się, że będą zmuszeni kupować importowane europejskie produkty wysoko przetworzone i że utracą przewagi konkurencyjne w niektórych aspektach itd. O tym coś powinno mówić. To znaczy, jeżeli oni się obawiają, że Europa może być na tym jednak wygranym i że to jednak nasze europejskie, w dużej mierze oczywiście niemieckie, ale do pewnego stopnia także przecież polskie produkty zaleją ich rynki, to także powinniśmy mieć to na uwadze. Wszyscy, którzy znają słynną tezę Singera Prebisza i ekonomiczną teorię zależności, wiedzą, o czym tu mowa. Bardziej opłaca eksportować się samochody niż ziemniaki.
No, z tym, że nasz eksport do krajów Mercosur w tej chwili jest tylko ułamkiem eksportu niemieckiego i myślę, że tutaj moglibyśmy tę dyskusję dalej toczyć, choć z częścią twoich argumentów się zgadzam, a najbardziej się zgadzam z nich z tym pytaniem, czego my właściwie chcemy. I można je odnieść ogólnie do bardzo różnych aspektów polskiej polityki i tego, jak władza, czy ta, czy poprzednia się do nich odnosi, bo często mieliśmy taki problem również w tym programie, że zadawaliśmy sobie właśnie pytanie, a czego właściwie my chcemy, w sensie nie my dwaj tutaj, tylko jako państwo, czego my chcemy. I nie było na to odpowiedzi oficjalnie sformułowanej. No cóż, na razie zostawiamy państwa z tym pytaniem zasadniczym, czego chcemy, dziękując za dzisiejszy odcinek i zapraszając od razu na ten, który będzie podsumowaniem najważniejszych wydarzeń mijającego roku. Łukasz Warzecha
i Jakub Dymek.
Do zobaczenia.